Witajcie wszyscy w tym specjalnym wydaniu Myśleć Głębiej, w którym będziemy odpowiadać na pytania, które do nas napłynęły z okazji przekroczenia progu 5000 subskrybentów. Wow! Panie S, jak do tego doszło? Nie wiem. Panie S. Dobrze, pan S jest tutaj ze mną w ogóle, tylko taki nieśmiały. Mam nadzieję, że się przełamie za chwilę. No nic, to może zaczniemy od pytania na rozluźnienie, panie S. Dobrze. Więc pierwsze pytanie od Mateusza Cabała. Powiesz coś wreszcie w tym wideo?
Nie.
Okej, okay, super. Więc drugie pytanie. Nie no, ale serio, mógłby coś powiedzieć. Nie? No, ale byłeś już dwa razy w Myśleć Głębiej. Sam się nagrywałeś do odcinków. Chociaż może o tym powiedz coś.
Nie, no dobrze, żartowaliśmy sobie. A tak na poważnie. Oczywiście, że coś powiem, po to tutaj jestem. I tak, rzeczywiście nagrywałem się dwa razy do odcinków. Raz, jak może kojarzą najstarsi fanowie, byłem w odcinku jako głos Karla Popera, a drugim razem byłem jako siorbanie yerby. W tym odcinku rzeczywiście była taka sytuacja, że pan N nie miał żadnej yerby przy sobie, a potrzebował nagrać do sketchu, więc szybko mu zasiorbałem przez telefon. Więc tak, teraz coś powiem.
Okej, okay, super. Czyli pierwsze koty za płoty. Jak słyszycie, tak właśnie brzmi pan S. Jak też możecie zauważyć, nie z Cthulhu, z czego robiłem sobie żarty wcześniej. Dobra, więc panie S, czy przeczytasz kolejne pytanie? Tak będziemy na przemian jakoś lecieć.
Dobrze, panie N. Mateusz Cabała dalej pyta. A tak w ogóle, łączy was coś z kanałem o nazwie Warhol? Jakoś mi się głos pana lektora kojarzy, chociaż prawdopodobnie jest po prostu podobny. Pozdrawiam cię, Plusieńko, i dzięki za waszą dobrą robotę. Dzięki też, Mateuszu.
My też cię pozdrawiamy, Mateuszu. No cóż, nie jestem Warholem i nic nas nie łączy z tego, co wiem. Chociaż mamy kontakt jako kanały, ale no nie wiem, może jest też naszą cechą wspólną, że jakby oboje jesteśmy z ziem odzyskanych i może to jakiś, nie wiem, wspólna pula genów z Kresów Wschodnich, o której nie wiem, ale to by było tyle. Okej, okay. Kolejne pytanie. Wasylij Romanowicz Analijew pisze. Jak oceniacie działalność takich kanałów jak Wojna Idei, Szymon Mówi, czy Tomasz Samołyk? Dobra, to jest parę pytań, także...
Tomasza Samołyka znam najmniej z tych wszystkich, jak się możecie domyślić. Widziałem kilka wideo, jest to tyle fajny, że przynajmniej jakby mówi szczerze, że jest subiektywny w tym i ma tego typu format, który jest fajniejszy niż pseudoobiektywne Wojna Idei, ale o tym był cały odcinek Prymy Aprilisowy, więc okej.
Okay. Tak, cechą wspólną Tomasza Samołyka jest z Szymonem Mówi jest to, że oboje są bardziej bezpośredni w przekazie. Mówią od siebie. Nie mają przygotowanego wcześniej materiału. A jak mają, to bardzo luźno się trzymają tej formy, którą sobie jakby wyznaczają. Jest to ich subiektywna opinia. I też Samołyk jest bardziej memowy w swoich filmikach.
I dlatego też nie czepiamy się Szymona Mówi. Bo jakby, okej, okay, niech Szymon mówi, co Szymon mówi, tak? No to jest jakby jego prawo do wygłaszania tego, co sobie uważa. Natomiast problem mamy rzeczywiście z formą Wojny Idei, która właśnie stylizuje się na czytanie Wikipedii.
No, natomiast jest problem ewidentny z ich działalnością, ponieważ jakby nie patrzeć, są to jednak twórcy, no są to ludzie o katolickich poglądach, którzy mają do tego jeszcze platformę przekazu i z niej korzystają. I myślę, że to jest dosyć szkodliwe ogólnie. Nie wiem, jak z tym walczyć za bardzo.
Znaczy, moim zdaniem jakby to warto byłoby zostawić. Jakby stricte katolicyzm warto zostawić katolikom, niech katolicy się wypowiadają, jasne. Gorzej, jeśli to wchodzi w sferę polityki, a czy mieliśmy ostatnio jakąś taką akcję, żeby Kościół katolicki wszedł w sferę polityki?
Nie, nie sądzę, nie. Gdzie by się mieszał do polityki Kościół katolicki? W Polsce?
Nie było billboardów. Nie, zdawało mi się. Dobra.
Nie, te protesty tam też nie religijne, nie polityczne, nie, wieszaki na... Nie.
Jak już ustaliliśmy, że nic się nie stało, to kolejne pytanie. Skąd pomysł na waszą humorystyczną formę przekazu?
No cóż, wykręciłem panu S rękę i musiał się zgodzić. Nie miał wyboru. A tak poważnie, to było to dziś założeniem od samego początku naszego kanału, żeby przekazywać treści filozoficzne w sposób humorystyczny, aby nie zanudzić widzów. Gdzieś uznaliśmy, że jednak humor nie musi ujmować materiałom, które tworzymy, a może jeszcze fajnie wzbogacić i dostarczać rozrywki, zamiast tylko wypalać mózgi. I trzecie pytanie. Kiedy maraton picia wódki z panem S?
Z kim?
Panem S.
Z Szymonem miałeś wódkę pić.
Ja miałem wódkę pić z Szymonem?
Ty miałeś
Nie.
wódkę pić z Szymonem, ale nie chciał.
Nie, ja miałem na krzesełka w ringu, ale tutaj nie dostałem odpowiedzi.
To pozostaje nam maraton picia wódki z panem S.
No więc, panie S, kiedy maraton picia wódki z tobą?
Na 10 tysięcy.
Na 10 tysięcy.
Myślę, że to jest obiecujące.
Na 10 tysięcy
W roku
subskrybentów,
2030.
albo w roku 2030, cokolwiek przyjdzie wcześniej, nastąpi maraton picia wódki z panem S. Słyszeliście to tutaj pierwsi, kochani. Pan S dał nam oficjalnie słowo.
To będzie świetne dwuminutowe wideo.
Tak, ponieważ pan S nie mogł wydobycia. Torgal pyta, dlaczego lewica ma mózgi, a prawica ma serca? W tym sensie, że politycy lewicowi są w stanie pięknie opowiadać o ideach, ale nie są w stanie poruszyć mas. Przynajmniej to obserwuje się w Polsce. Panie S, jakieś opinie, myśli?
Mam wrażenie, że to się zmienia przynajmniej na Zachodzie, patrząc na sytuację Polski za morzem, czyli USA, która ma podobne podejście do lewicy jak my.
Podoba mi się to określenie.
Biorąc pod uwagę popularność właśnie takich postaci jak Ocasio-Cortez czy Sanders. Natomiast prawica jest o wiele lepsza od kilkudziesięciu, dobrych kilkudziesięciu lat w uprawianiu populizmu, bo wydaje się, że populizm w takim znaczeniu najbardziej potocznym to jest właśnie mówienie ludziom tego, czego chcą usłyszeć. Ciekawe jest to, że bądź co bądź lewica i prawica, populizm lewicowy i prawicowy, identyfikuje te same problemy, tak? I zaczyna się teraz wreszcie udzielanie odpowiedzi ze strony lewicowej w sposób taki, jak udziela jej prawica, tylko poprawnie. Znaczy, wiem, że teraz zostanę oskarżony o bycie nieobiektywnym, ale jakby, jeśli przychodzi imigrant i zabiera ci pracę, to ten imigrant nie zabrał ci pracy, tylko szef oddał tą pracę temu imigrantowi, tak? I tu należy szukać gdzieś w innych. Oczywiście lewica potrafi pięknie mówić o ideach, tylko te idee są skomplikowane i przedstawienie ich w sposób łatwy jest trudniejsze, aczkolwiek powoli do wykonania. Ostatnia ważna rzecz. Prawica ma serca, ale ma też kasę. Najlepszy przykład PragerU. Amerykański kanał na YouTubie, który udaje uniwersytet, ale w rzeczywistości to po prostu jest fundowany przez bodajże dwóch miliarderów naftowych, który posługuje się bzdurnymi wykresami, bardzo naładowanymi propagandowo filmikami, które mają po 5 minut i według jakichś niedawnych badań to po prostu chyba połowa Amerykanów go widziała, a 1/4 wpłynął na postrzeganie polityki. Czasem ciężko po prostu przeciwdziałać zwykłej, zwyczajnej kasie przeznaczonej na marketing. I dlatego należy się organizować oddolnie i próbować przepchnąć po prostu te lepsze pomysły, przynajmniej do dyskursu.
Nadążam za tym tokiem wypowiedzi twoim, ale też ja bym podkreślił na przykład to, że po prostu po lewej stronie brakuje nam bardziej populistów. Ludzi, którzy potrafią merytorycznie mówić, ale też potrafią jakby przemawiać do ludzi, co nie zawsze jest tym samym. Możesz mówić merytorycznie, ale jakby możesz ludzi zanudzić. A możesz gadać od rzeczy, ale ważne, że mówisz charyzmatycznie i ludzie za tobą pójdą. Jakby brakuje nam takiej osoby po lewej stronie.
Tak, pod tym kątem rzeczywiście ciekawe są lewicowe kanały, które zazwyczaj zaczynają się. Witajcie, towarzysze. W dzisiejszym odcinku omawiania lewicowego mema otwórzcie swoje PDF-y na stronie 37.
Nie, no to kwestia jest po prostu taka, że jakby, nawet nie jakby, po prostu idee lewicowe, czyli takie bardziej naukowe, jest trudniej przedstawić w taki jasny, zrozumiały sposób, który przemawia do przeciętnego Kowalskiego. No i też ogólnie mamy problem w Polsce, podobnie jak w Stanach, że po prostu cała lewica jest dotknięta jednym takim piętnem komuny czarnej i jakakolwiek walka z tym jest ciężka. Ludzie są uprzedzeni dla samego uprzedzenia.
I tu jeszcze można byłoby dodać to, jak pięknie chwyciliśmy Balcerowicza, tak totalnie bez namysłu, że nie ma żadnej alternatywy i tak dalej, i tak dalej. Ale przejdźmy do kolejnego pytania.
Właśnie. Drugie pytanie od Torgala. Jeśli Bóg jest wszechmogący, to czy jest w stanie stworzyć kamień, którego nie będzie mógł podnieść?
No to pytanie słyszałem niedawno, bardzo fajną odpowiedź, bodajże ze świata islamu, tylko nie pamiętam, który to był myśliciel. Jak ktoś kojarzy, możecie w komentarzach. Allah jest tak potężny, że tworzy kamień, którego nie jest w stanie podnieść. Ale potem jest tak potężny, że i tak go podnosi. Paradoksik za paradoksik.
Okej, okay. Więc kolejne pytanie, panie S.
Czy lubicie gumę turbo rzuć?
Czy co lubimy?
Czy lubimy gumę rzuć?
Nie, nie wiem.
Nie wiem nic o takiej gumie.
Więc nie mogę powiedzieć, czy lubię, czy nie lubię.
Bo mi jej nie dali nigdy.
Marysia, czy w twoim wymarzonym systemie poszłabym do więzienia, do obozu pracy, do piachu za prowadzenie...
Tak. Jakby w moim idealnym systemie osoba, która zaczyna pytanie w ten sposób, idzie do więzienia, obozu pracy, do piachu. I tak w zasadzie to jest jedna cecha mojego ulubionego systemu. Jakby wszystko inne może stać tak, jak jest. Nawet Korwin.
Okej, okay, czyli mam nie kończyć pytania. To już cała odpowiedź, tak? Nie doczytywać się reszty. Dobra, po znaczącym spojrzeniu pana jest, nie mam, że nie czytać dalej.
Kolejne pytanie od Gosmaga. Razem czy Nowa Lewica, bo chyba przecież nie Hołownia.
Razem?
Razem.
Razem.
Michał Chwesewicz pyta, jak zdefiniowalibyście prosto swoje poglądy polityczne?
Może ja zacznę, bo moje są dosyć krótkie i jasne i treściwe. Ja uważam na przykład, że powinniśmy zjadać bogatych, ponieważ uważam, że ekonomia skapywania działa za wolno i działałaby dużo szybciej i sprawniej, jakbyśmy po prostu zjedli bogatych, żeby szybciej skapywali. Panie S., czy chce pan coś dodać?
No, ja się tutaj trochę rozgadam. Generalnie to trochę mam wrażenie, że parę osób tutaj zadało to pytanie na zasadzie teraz wyjdzie, że to są lewaki i będziemy mogli ich skancelować. Okej, okay, znaczy jak chcecie, tylko jakby każdy ma jakiś pogląd polityczny i wy apolityczni też go macie, tylko on jest zgodny jakby z ideologią waszych czasów i wydaje się wam przez to, że nie trzeba go uzasadniać. Generalnie o tym jest nasze intro, które właśnie niedawno wypuściliśmy. Wiecie, my nie robimy polityki, my po prostu robimy zdrowy rozsądek. Ale jak już się zgadam, to jak człowiek siedzi trochę za bardzo w tej teorii, to jednak w pewnym momencie trudno przypisać sobie łatkę do tych poglądów politycznych, bo jakby widać wszystkie te luki. Teoria jest jednak dobra w wyznaczaniu luk i generalnie to można patrzeć na poglądy na dwa sposoby, albo jak co ja chciałbym narzucić wszystkim, żeby tak było, no to w takiej kwestii nie mam takich poglądów, sorry. Albo w którą stronę chciałbym przesunąć ten świat. I tutaj fajnie, żeby świat był trochę bardziej równy, żeby świat był trochę bardziej uczciwy, żeby świat nie umarł w przeciągu na przykład nadchodzącego stulecia, w sensie tak, świat przeżyje, ale czy ludzie przeżyją? Antropocen i katastrofa klimatyczna?
Kolejne pytanie od leniwy programista. Gdyby zostawić wasz światopogląd, a zmienić stosunek do ekonomii na wolnorynkową, jak można by było was wtedy nazwać?
I tutaj fajnie odpowiedział Gosmag, naiwniakami.
Chyba tyle, nie ma tutaj co się za bardzo rozwodzić. Jest jasne i proste i zrozumiałe.
Jakby to było dla nas takie ważne, bo nagraliśmy o tym już pierwsze wideo, tak? Że głównym zajęciem jest redystrybucja władzy, a nie kwestie ekonomii światopoglądów. Ej, pierwsze wideo, jeszcze co takie szare, z tą taką dziwną główką.
Tak, z tym dziwnym tłem i brakiem kolorków naszych. Ach, eksperymenty. Pytanie od Tiesong. Co sądzicie o libertarianach?
No dobra, tyle razy nas pytano o libertarian, że w zasadzie to mnie skłoniło do tego, że zacząłem coś o nich sądzić. I będzie o tym krótkie wideo. Brainpower pyta, czy oprócz filozofii macie inne zainteresowania? Mamy. Aczkolwiek wszystkie one przypadły panu N, więc jemu oddam głos.
Tak. Ukradłem wszystkie zainteresowania panu S. Tak jak ja się tylko interesuję trochę filozofią, pan S został w niej zrodzony i ona go ukształtowała i ja tylko zaadaptowałem filozofię. Poza tym jeszcze zaadaptowałem parę innych rzeczy. Mówiłem w którymś z wcześniejszych filmów, że gram na gitarze basowej. Poza tym jeszcze udzielam się w teatrze amatorskim. chociaż no, pauzuję już od dłuższego czasu, ale to też tam parę innych rzeczy na to się nałożyło. Co jeszcze? Maluję farbami, pastelami, lubię rzeźbić w glinie, lubię też piec, w sensie ciasta, torty, chleba no, nie lubię piec.
Serio? Nie lewicowe.
Nie wychodzi mi. Lubię gry, w tym też planszowe i nawet trochę w tym sportu jest też. Poza tym lubię jeździć na rowerze, uprawiać capoeirę, jogę. Mam nawet długi kij do ćwiczenia, sztuk walk. O, robię dobre wina domowe. Pan S. może potwierdzić. Robię zajebiste wina domowe. I kino klasy B. Pan S. już odpadł, ale ja dalej praktykuję masochizm oglądania bardzo złych filmów. Panie S., naprawdę nic pan nie powie.
Czekaj, mam coś powiedzieć na ten temat? Czy co?
Nie wiem,
Czy
chcesz.
coś? Nie, 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 nic
Nie wiem,
nie
panie
powiem.
S., nie chcesz nic dodać od siebie, naprawdę? Coś jeszcze poza filozofią, może?
Weźmy pan, nie stresuj.
Dobra,
Co
pan S.
mówisz?
jest nieśmiały. Na następny Q&A powie, czym jeszcze się interesuje poza filozofią. Na razie musicie być cierpliwi. Dać mu się otworzyć. To jest bardzo ciężkie i traumatyczne dla niego przeżycie.
Masz to powycinać.
Okej, kolejne pytanie. Miłosz Gonczaruk. Jak podawać koledze Konfederacie mleko sojowe tak, żeby nie zdawał sobie z tego sprawy?
No, przede wszystkim by się nasuwało na myśl dodawanie do likwidów do palenia albo plastry sojowe. Ja mam, panie N, mamy jeszcze jakieś plastry sojowe?
Nie, zużyłem już wszystkie.
Ale to działa?
Nie wiem. Nie zauważyłem jeszcze różnicy. Jeszcze jestem cishetem, ale walczę z tym, naprawdę walczę z tym, robię co mogę. Muszę zwiększyć dawki.
Tak, usłyszeliście to tutaj. Jesteśmy cishetami obaj.
Dun, dun, dun.
Należy nas teraz skancelować.
Ale proszę, nie róbcie tego. My naprawdę lubimy Was i subskrypcję.
Dodatkowo my już to zrobiliśmy, więc sami się skancelowaliśmy, jesteśmy skancelowani, odkancelowujemy się, drugi raz nie działa. Jedziemy dalej.
Wow, nie nadążyłem za tym. No, dobra, nieważne. Ja jeszcze słyszałem o takim fajnym sposobie podawania mleka sojowego, że jak klient śpi na boku, co nie? To parę kropel wlewasz mu do ucha. A potem obracasz go po paru godzinach na drugą stronę, żeby ono wyciekło, i tylko musisz je zebrać, to mleko. A nie, to rtęć, przepraszam. Nieważne.
A to na konfederatów chyba tak samo zadziała.
A
Soja.
wiesz, nie wiem, nie testowałem. Nie róbcie tego w domu.
Drób pyta. Ile wyciskacie na klatę i czemu więcej ode mnie?
Ja może odpowiem na pytanie. Ponieważ z naszej dwójki mi się wydaje, że trochę więcej wyciskam. Więc powiem tak. Moim profesjonalnym okiem patrząc, pan S na oko wyciska tak 2 toby kapitału w twardej oprawie, a ja byłbym w stanie, jakbym się uparł, wycisnąć pana S razem z tym kapitałem, ale nie wiem dokładnie ile to, bo nie chodzę do siłowni.
Można poznać, że nie chodzisz do siłowni po tym, że użyłeś określenia nie chodzisz do siłowni.
Tak, na siłownię. Nie gram w komputer. Zostawię. Asurbanipal 123 pisze: z jakim nurtem filozoficznym lub myślicielem najbardziej się utożsamiacie?
Gdybym chciał czytować, to powiedziałbym, że marksizm, bo haha, wbrew temu, co się u nas uważa i o czym będzie jedno z kolejnych pytań, to na marksizmie stoi jakaś 1/4 filozofii politycznej i nauk społecznych. Nawet skrajna prawica czerpie swoją teorię z marksistów, jak chociażby z Gramsciego. A jak się doda dialektykę, to w ogóle można powiedzieć wszystko, chociaż nie do końca z sensem. Ale dobra, poważnie. Jak poszedłem na studia, to byłem hardkorowym platonikiem. Jak je skończyłem, to byłem hardkorowym sofistą, postmodernistą. A teraz, co najbardziej mnie ciekawi, to takie nurty nowoczesne, które jeszcze chyba nie do końca mają nazwę. Chodzi o takie przekroczenie postmodernizmu przez zejście na ziemię, czyli wejście w antropocen, o którym będzie następne wideo. Aha. Realizm spekulatywny, nowy materializm, posthumanistyka, nie mylić z transhumanizmem. A, i Spinoza. Zawsze będę stanować Spinoza. Kolejne pytanie, Napolizer. Wypuść pana S z klatki?
Nie wypuszczę.
No, ale weź no, wypuść no.
Nie. Dlaczego? Nie zasłużyłeś sobie. No nie patrz tak na mnie tym obzrokiem swoim, myślanym, pięknym, takim zbitym. No nie wypuszczę cię, no popatrz co zrobiłeś ostatnio, jak oglądałeś Szymona, no rozwaliłeś kawę na ścianie. Sprzątałem, 2 dni to sprzątałem i musiałem jeszcze to później zamalować i to, bo obejrzałeś sobie Szymonka znowu i potem co? Wypuszczę cię, znowu coś znajdziesz głupiego na internecie i znowu się wkurzysz i znowu zepsujesz ścianę. Nie.
No ale już nie będę pił kawy.
No dobra, masz wyjść. No tak. No tak, 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 tak. Kto wyszedł z klatki? Kto wyszedł z klatki? Tak, tak, tak. Kto jest dobry pan Mes? Kto nie będzie już pić kawy? Kto nie będzie oglądać Szymona? Tak, tak, tak. Tak, tak, ty, kochany pan Mes. Tak, tak, tak. Kto jest dobrym panem Mes? Tak. Kto będzie pisać scenariusze? Tak, 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 tak. Już mi lepiej.
Jeśli oczekujecie, że szczeknę, to tego nie zrobię.
Karol Bednarz pyta, ile zajmuje wam przygotowanie odcinka?
Ciężko powiedzieć. Kiedyś mieliśmy plus minus taki wyznacznik, że schodziło godzinę, 2 godziny na łebka na minutę wideo. Ale teraz chyba dużo zależy od wideo, dużo zależy od tego, że się wyrobiliśmy. Ja mam wrażenie, że o wiele szybciej piszę, spójniej. Na przykład samo pisanie faszyzmu poszło mi szybko, ale do tego trzeba było przeczytać 2 krótkie książki i sobie mocno odświeżyć 1 długą. A pan, panie N.
Z mojej strony to jakoś właśnie tak wygląda. Jest ten taki dziwny przelicznik, który ciężko jakoś sprecyzować, bo czasami na 1 minutę materiału gotowego schodzi mi, zależy jak idzie, z pomiędzy 1,5 godziny do 2 godzin, bo potrafię się zaciąć na ilustracji jakiejś rzeczy. Ale tak to z grubsza właśnie wygląda. Okej, i drugie pytanie. Jak oceniacie połączenie SLD i Wiosny w Nową Lewicę? Pozdrawiam serdecznie. My też cię pozdrawiamy.
No tak trochę można było się tego spodziewać. W sensie, jak wyłonił się Biedroń jako siła polityczna, to już jakby na tyle znałem mów, żeby można było przewidzieć, co się dokładnie stanie i to się dokładnie stało, tak? Jakby nowa, fajna postpolityka połączyła się ze starą, mniej fajną postpolityką. I to chyba zdecydowanie dobra pora, żeby zrobić wideo o haśle postpolityka.
Dorzucimy do pomysłowni. Sporo rzeczy już tam kwitnie. Dobra. Pytanie kolejne. Ponieważ?
Miseo pyta. Czy jesteście weganami? Jeśli nie, to jakiej wymówki używacie?
Pasywnie, agresywnie. Podoba mi się Miseo. No cóż, ja nie jestem weganem i w sumie nie mam żadnej na to wymówki. Bo sam z siebie mięsa nie jem, bo no, tak jakby mięso jest drogie, chociaż lol, wszystko jest teraz drogie, ale jakoś mięso tak wyjątkowo mi się drogo kojarzy. No i też wymaga długiego przygotowania, czego mi się nie chce robić, więc staram się unikać. Chyba, że ktoś zaprasza na grilla albo gdzieś tam, to okazyjnie zjem, ale sam z siebie nie kupuję, nie przygotowuję sobie rzeczy mięsnych. Nabiał unikam, bo mi dietetyczka zabroniła. Poza jajkami. Jajka są dobre i w sumie to w mojej okolicy, czyli nigdzie, można jajka dostać bardzo łatwo swojskie. Czyli od szczęśliwych kurek, które biegają za tobą jak małe pieski. Tyle. Nie mam żadnej wymówki. Panie S, masz jakąś wymówkę na nie bycie weganem?
Moja wymówka jest taka, że bez tego pewnie bym się tutaj zagłodził w tym lockdownie. No, ewolucja jakby do miejsca, w którym jestem, a jestem w takim miejscu, że jem jajka, masło i ryby z rzeczy niewegańskich. Była taka, że najpierw była przyczyna zdrowotna, a potem ona się przekształcała w przyczynę etyczną. No i teraz w sumie pojawia się coraz więcej świetnych zastępników i pewnie następne na liście powinno być masło. Tu wstaw wszystkie wymówki niewegan, prawda? Jest pyszne, jest łatwe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tyle. Także Miseo, dzięki za moralniaka. Jest słuszne.
I tym optymistycznym akcentem przechodzimy do kolejnego pytania. Your anger is a gift? Pyta. Jesteście socjalistami? Jesteście marksistami?
Tak.
Myślę, że odpowiedź na oba brzmi tak. Tak?
Tak.
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 I z rozpędu drugie pytanie. Kisiana Sweetpo. Dlaczego socjalizm klasyczny, a nie na przykład rynkowy mutualizm?
Bo słowo socjalizm jest tak zakłamane w Polsce, że chcemy je chociaż troszkę odkłamać. Co średnio chyba idzie, patrząc czasem na komentarze. Ale komentarz to komentarze. Co do drugiej części pytania, boję się pomyśleć, jak mały procent, jak malutka jest ta banieczka, która byłaby w stanie w ogóle je zrozumieć, a jak jeszcze mniejsza jest ta część, do której to by się liczyło.
No ja się przyznam bez bicia, że mi to zostało wytłumaczone przez pana S i też patrząc nawet po definicjach obu tych pojęć, jakby przyczyny są różne, ale efekt jest ten sam. I tak zmierza się do socjalizmu.
Znaczy właśnie to jest najciekawsze, że jakby jesteśmy od tego, co byśmy chcieli, jako generalnie lewica cała, nie licząc takiego największego centrolewu, jesteśmy tak zajebiście daleko od tego, co byśmy chcieli, a mamy właśnie tego typu wielkie dyskusje.
Z dzieleniem włosa na czworo.
Tak, bo wiecie co, za te 300 lat, jak już osiągniemy to, co chcemy, to wtedy będziemy się różnić między sobą. Jakby, ej, w tym tempie to i tak nawet za 300 lat tego nie ogarniemy.
Dokładnie. Wszystkie konie powinny ciągnąć sanki w jedną stronę, a wszystkie biegną w różne i te sanki nigdy nikąd zmierzają. Taka obrazkowa anegdotka, którą nie wiem, czy zostawię, czy wytnę. Nieważne. Kolejne pytanie.
Wodospad z deszczu skrzydłych pyta, kiedy pan N wyautuje się jako furas? Panie N.
No, nie wiem. Na razie się wstydzę, ale pomyślę nad tym. Dobra, teraz.
Nie. Dobra, ale tak poważnie to o co chodzi?
Chodzi o to, że to jest dziwny żart z Discorda, który jakoś sobie ewoluował w magiczny sposób, w którym zostałem uznany za furasa. Nawet nie zamierzam dawać mu kontekstu, bo po co? Jest tak zabawniej według mnie. I sprowadzać do tego, że jestem leniem i nie chcę mi się zmieniać obrazków w swoim awatarze. Więc jestem teraz furasem. Z własnego lenistwa.
Leniwego furasa w postaci pana S możecie zobaczyć u nas na Discordzie. Wbijajcie link poniżej.
Spieszcie się, ilość miejsc ograniczona. Pytanie znowu od wodospadu z deszczu skrzydłych. Okej, okay, jeszcze im więcej napiszę, tym większa szansa, że się dostanę. No i leftist unity.
Tak, więc generalnie to już wytrzymaliśmy jako kanał 9 miesięcy bez imby. Co w zasadzie jest zasługą pana N, bo w pewnym momencie ja się chciałem wkręcić w imbę i on mnie trochę tylko odsunął. W ogóle nie do końca rozumiałem, czemu są takie wielkie imby na lewicy w czasach, gdy lewica jest tak mało znacząca. Jakby okej, okay, teraz się trochę odbijamy, ale...
Odpowiedź brzmi, bo może, panie S.
Przeczytałeś mi w głowie. Zgadza się, to miałem na myśli. Dopiero co lewica przestała być najmniej znacząca od czasów, nie wiem, powstania lewicy. I fajnie to wyjaśniła niedawno Lindsay Ellis. Po tym, jak została skancelowana na Twitterze za tweeta, który był obojętny. Że niektórzy lewicowcy tak czują się przygnieceni tym, że nic nie mogą zmienić, że przynajmniej mogą się pokłócić wewnątrz siebie, że mogą mieć wrażenie, że osiągnęli tutaj jakąś zmianę. Ale tego typu kłótnie to nie jest bynajmniej wyłącznie cecha lewicowa, a chyba po prostu polityczna.
Ale to też jest pytanie, które zahacza o pytanie, które omawialiśmy przed chwilą od Kisjanie Sweetpool o socjalizmie klasycznym i rynkowym mutualizmie, że po prostu jakby lewica się dzieli na poszczególne malutkie obozy i ciężko nam się dogadać między sobą. Zamiast po prostu patrzeć na siebie jak na lewaków, po prostu mierzymy się, jak bardzo jesteś zlewaczony. I czy jesteś zlewaczony w odpowiedni sposób. Bo jak nie, to cię będę jeszcze bardziej nienawidzieć od Lipka.
I tu jest chyba problem generalnie myśleć głębiej, że staramy się podejść do sprawy jak najbardziej ogólnie i staramy się też oddać prawicy jakby sprawiedliwość w odpowiednich miejscach. Tylko to jest chyba problem, wiecie, filozofii. To jest trochę coś takiego, jak wychodziło się z rozmowy z super filozofami, prawda, nie wiem, nawet czasem tomistami, nie umiejąc tomistom, ale wiecie... Jak nie wiecie, to wiedzcie, że macie wiedzieć. To mieści to wróg klasowy. Pięknych rozmów o podstawach chrześcijaństwa, o filozoficznych założeniach chrześcijaństwa, o tym, jak wyglądała rola Chrystusa i jego cierpienia w kontekście greckiego Boga, który po prostu gdzieś całkowicie się nie przyjmował człowiekiem. A potem człowiek otwiera wiadomości i widzi znowu to coś i przypomina sobie, że mieszka w Polsce, I można zamknąć tę książkę z teologią i można w ogóle... Kolejne pytanie, nawet w sumie dwa. Krzysztof Zając pyta, co sądzicie o oknie Overtona i w którą stronę się przesuwa lub jest przesunięte? I przy okazji Pumpernickel pyta, czy według was Polska z biegiem czasu będzie się robiła coraz bardziej prawicowa czy lewicowa? Ostatnie wyniki sondaży wśród młodzieży dotyczące hipotetycznych wyborów prezydenckich mnie przerażały. Bosak mi olbrzymi wynik.
Tak, to jest dobre pytanie, panie S. Bo z jednej strony gdzieś jest ta nadzieja, że po ostatniej imbie z aborcją będzie jednak Konfederacja tracić poparcie i będzie się ogólnie nastrój polityczny przesuwać coraz bardziej w lewo. Bodajże widziałeś ostatnio sondaż, który pokazywał bardzo interesujące zjawisko pośród młodych Polaków, gdzie Konfederacja miała o dziwo duże poparcie pomimo imb, które rozkręcała.
To dwa dni temu było, z 20 kwietnia. Badanie w grupie wiekowej 18-29, badanie zrobione przez Ibris. Konfederacja 31%, Lewica 49%, a następny w kolejce był PiS, czyli 8% i wszystko poniżej.
Wow. No bo tak, cyfry są po stronie Lewicy jednak, bardzo znaczące. Natomiast no, na drugim miejscu jest Konfederacja i to też znaczny wynik.
Czy znowu muszę użyć słowa postpolityka? Chyba znowu muszę użyć słowa postpolityka. Jakby okej. Nie jestem wielkim fanem Konfederacji, jak się łatwo domyśleć z przyczyn różnych, ale są w tym momencie jakby ugrupowaniem prawicowym, które jest względnie nowe, które się jeszcze tak nie spaliło jak poprzednie, nie są częścią PiS-u, więc na jakimś poziomie ta różnica owszem mnie cieszy. Cieszy mnie też w tej kwestii, że jednak to nie znaczy, że te 31 młodych ludzi to prawda będą wszystko jakaś skrajna prawica. Mam znajomych, którzy głosowali na Konfederację z przyczyn gospodarczych, tylko kwestia jest chyba taka, że nie mają alternatywy ci prawicowcy. W sensie mają pójść do PiS-u, mają pójść do Hołowni.
PiS jakby bardzo się rozłożył w przeciągu ostatniego roku ze wszystkim, więc raczej tam ludzie już nie będą uderzać. Zwłaszcza młodzi, którzy siedzą na internecie i widzą memy. I no, było, nie było. Obecnie memy chyba jednak są trochę, jak to się ładnie mówi,
propagandą.
Propagandą też, ale takie kształtujące światopogląd polityczny.
Ale wiesz, że jak to powiedziałeś, to będą one znowu męczyć o wideo memach.
Ty wiesz, że obiecałeś. Męczcie pana S, aby zrobił wideo o memach. I postpolityce, może w jednym, jako challenge, na 10 tysięcy subskrybentów, łup-tidu-tidu, ja nie sobie co ja tylko mówię.
To śpiewanie już jest dziwne.
Dobra.
Drób pyta, od kiedy interesujecie się filozofią?
Ja się interesuję filozofią od dosyć dawna, bo od kiedy dowiedziałem się, że Bruce Lee ją studiował, czyli bardzo, bardzo dawno. Chociaż wtedy to był tak naprawdę bardziej nurt filozofii wschodniej, czyli wszelkie możliwe odmiany Zen. Nie wiem, ile jest odmian Zen. Głupio zabrzmiało. Ale tak naprawdę nie wchodziłem w temat zbyt głęboko. Tak naprawdę dopiero jak pan S. rozpoczął studia, wtedy jakoś poprzez bliskość i rozmowy zabrzmiało dwuznacznie, a niech tak zostanie.
Zacząłeś myśleć głębiej.
O, dokładnie. To było tak dobre, że aż zostawię. Tak, wtedy zacząłem myśleć głębiej. Żeby nie było. Dalej nie wniknąłem w filozofię aż tak głęboko, żeby jakoś samodzielnie ją specjalnie zgłębiać. Gdzieś dalej to się dzieje właśnie ad proxy. Panie S, no to jestem ciekaw pana odpowiedzi tutaj. Jak to się wszystko zaczęło? Bo historię z grubsza znam, ale uściślimy fakty.
Tak, fakty są takie, że w sumie do filozofii zainspirowała mnie żona, która jest po filozofii i zawsze jak się tylko poznaliśmy, to imponowało mi to, że ona ma taką zdolność wyciągania wniosków, jakby które są ileś kroków naprzód.
Czy byś powiedział, że to jest jej stand? Okej, okay, cofam pytanie. Pan jest bardzo na mnie gryzi, się teraz patrzy.
To była czuć referencja.
Po filozofii już wiem, że w 50% to jest zasługa studiów, a w 50% to jest rzeczywiście jakaś jej supermoc.
Czyli jednak stand. Dobra, przepraszam.
Ale rzeczywiście jest coś takiego, że ilość sposobów, w jakie człowiek potrafi myśleć, jest bardzo ograniczona. Czego się dowiadujemy na filozofii. I wtedy widzisz, że ktoś powiedział A, B albo C i wtedy wiesz, że on może powiedzieć tylko D albo E, a już absolutnie nie powie F, jeśli nie zmieni po drodze tego B. I drugim wielkim wydarzeniem, które pchnęło mnie w stronę filozofii, co już pomoże uściślić datę, był kryzys uchodźczy z 2015. Jakby miałem sporo znajomych, z naciskiem na miałem, którzy byli fajnymi ludźmi, miłymi i ciepłymi i w ogóle jeszcze mówili, co, prawda, że Bóg wszystkich kocha, a potem zaczęli wrzucać, wiecie, to, co ludzie zaczęli wrzucać w 2015 na soszale. I przeraziło mnie to. W sensie po raz pierwszy miałem odczucie, że rzeczywiście świat się zmienia w jakiś sposób, którego nie zrozumiem. To będzie duże i fajnie byłoby zmaksymalizować możliwości zrozumienia tego. Stwierdziłem, że filozofia mi w tym pomoże. Miałem rację.
Kolejne pytanie od Jana Niemczyka. Z jakich konkretnie zagranicznych bredtuberów czerpałeś inspirację? Chyba czerpaliśmy, bo jest nas dwóch. Oraz co skłoniłoby zacząć ten kanał w takim formacie?
No to okej, skoro jest nas dwóch, to się podzielmy i ja zacznę. Jakby moje inspiracje najbardziej chyba pochodzą z PhilosophyTube, z czasów jeszcze dawnych. W sensie, jak te filmiki miały po 10 minut. Generalnie mam problem chyba z tymi długaśnymi filmikami na BredTube, które są...
Przerost formy nad treścią. Czy tego słowa szukasz? Bo to jest słowo, które ja bym użył.
Nawet nie do końca chcę powiedzieć, że to jest przerost, tylko jakby narost formy z treścią. Jedna ważna rzecz, na którą rzeczywiście staram się mieć wpływ na wizualizację, to jest to, żeby, jak może już wiecie, naszych filmików dało się tylko słuchać. W pewnym momencie złapałem się na tym, że jeśli muszę to oglądać, to pewnie wyląduję w Watch Later i może kiedyś w końcu obejrzę i nawet w końcu tego nie żałuję, jak te nowsze filmiki Kontry czy PhilosophyTube, które mają po godzinie, które są rzeczywiście ciekawe, ale mam wrażenie, że to można było powiedzieć krócej. Ale okej, w porządku, nie muszę być do tego targetem. Takim bezpośrednim wpływem to było to, że kiedyś miałem bloga, który miał 50 lajków i obejrzałem wideo Badem Paniady, w którym tłumaczył, że sam mógłby mieć bloga, ale wtedy miałby z 50 lajków, a dzięki temu, że tworzy wideo, to ma fajne zasięgi. A że sam nie miałem za bardzo pomysłów ani ochoty, żeby tworzyć na YouTube'a, to się rozejrzałem dookoła, na lewo i prawo i po lewej stronie siedział pan N.
Tak, warto dodać, że tak naprawdę... W sumie sam pomysł na tworzenie filmów nie pochodzi od żadnego z nas. Jakbyś to organicznie się narodził, mianowicie ja pamiętam, że złożyłem tobie propozycję, że jeden wpis na blogu twój mnie tak bardzo poruszył, że powiedziałem, że jak rozpiszesz to w krótszej formie, to zrobię tobie do tego wideo i w sumie jakoś tak się z tego narodził pomysł na myśleć głębiej. I potem długo debatowaliśmy jeszcze nad formą, jakby to miało wyglądać i ostatecznie postanowiliśmy na coś, co będzie przypominać Innuendo Studios, tylko bardziej. Jeśli chodzi o stronę narracyjną, to będzie gdzieś ten poziom, żeby dało się tego tylko słuchać. Żeby to była taka krótka forma informacyjna ze skondensowanymi informacjami. Natomiast od strony wizualnej, co mnie bardzo inspirowało, to... I tutaj będę wyśmiany, że jestem gamerem, ale mianowicie to, jak robi swoje filmy Zero Punctuation i... Jimquisition, gdzie Jimquisition posługuje się obrazkami w sposób taki humorystyczny oraz Zero Punctuation, który daje takie też slideshowowe animacje, tak bym to ujął, że to jest po prostu forma, którą mogę bardzo szybko tworzyć. Nie potrzebuję robić animacji do tego, które się ruszają.
Znaczy u mnie rzeczywiście... Z jakich bredtuberów czerpałeś informacje? Mam wrażenie, że ze wszystkich. W sensie jakoś udało mi się załapać na początki tych wszystkich kanałów. Z PhilosophyTube jeszcze rzeczywiście mamy ten aspekt wspólny, że oboje zaczęliśmy się politycyzować w podobnym momencie. I znowu z podobnych przyczyn, uchodźcy plus Trump. Mam wrażenie, że zaobserwowałem BreadTube'a mniej więcej w miarę od początku i tak naprawdę gdzieś większość mojej teorii tam, stamtąd się wzięła.
Okej, to chyba było wyczerpujące, jeśli chodzi o w ogóle genezę kanału i dlaczego wyglądamy i brzmimy tak, jak wyglądamy i brzmimy.
Co do historii kanału jest jeszcze jeden element, ale to zostawimy może następne Q&A.
Na 10-tysięczne, faktycznie. Bo jest jeszcze jeden ukryty element powstawania kanału, ale na razie go nie zdradzimy. Musicie po prostu wyklikać 10 tysięcy subskrybentów, aby się o nim dowiedzieć najwyraźniej. No nie wiem, inaczej tego nie da się załatwić. Takie są przepisy. Właśnie wymyśliłem.
Zakładajcie alt konta. Dobra, to wytnij.
Dobra, kolejne pytanie. Panie S.
Krzysio mi się opyta, jak zaczęło się wasze zainteresowanie lewicową polityką?
Mam wrażenie, że to jest pytanie, na które przed chwilą odpowiedzieliśmy.
Znaczy, kolejne
moje zaczęło się w taki sposób, że po prostu znałem pana S, który zaczął się lewaczyć. I jakoś razem z nim zacząłem się lewaczyć.
To można by podzielić w ogóle na dwie części. W sensie najpierw w ogóle, jak zaczęło się wasze zainteresowanie lewicowością?
Słusznie, to jest co innego. Bo tak naprawdę gdzieś tam podświadomie, jakoś tak z tyłu głowy, zawsze byłem osobą bardziej empatyczną niż reszta, więc jakby z natury jestem lewakiem, chociaż o tym nie wiedziałem. No kurde, jednak jesteśmy trochę starszymi rocznikami, panie S. Pora się przyznać, jesteśmy kurde stare dziady. I tak naprawdę w naszych czasach młodzież niespecjalnie się politycyzowała. Gdzieś dopiero na studiach, bym powiedział, ludzie się interesowali polityką, a teraz dużo, dużo wcześniej maczają paluchy.
W naszych czasach, czyli przed 2020 rokiem.
No, jak chodziliśmy do liceum, no. No dobra, jestem trochę młodszy, ale no jednak. Czekaj. Nawet wtedy. Nie pamiętam nikogo, kto by w ogóle mówił o polityce w ogólniaku. Dopiero studia. Ale to też nie wszyscy. Także no to jest coś, co czułem zawsze, ale jakby nie potrafiłem tego nazwać, bo polityka była, nie wiem, brudna i brzydka i śmierdziała.
Dokładnie. To też chciałem poruszyć, że gdzieś zawsze niby nie byłem polityczny, ale jak to mawia pan N, no jakoś te rzeczy nie są fajne, czemu ci ludzie nie mogą mieć pieniędzy, w sumie to przecież tam no logo i ono było super i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Początek przygody z filozofią to jest też początek przygody z polityką u mnie. A teraz przechodząc do drugiej części. Zainteresowanie lewicową polityką pojawiło się, uwaga, uwaga, w trakcie kryzysu aborcyjnego. Wiecie, tej straszliwej, okropnej sytuacji, kiedy to ustawa liberalizująca aborcję nie była procedowana dalej, bo kilka osób z Nowoczesnej postanowiło sobie akurat dziwnym zbiegiem okoliczności wyjść na kawę. Tak, to wtedy był kryzys w tym kraju. To było 4 lata temu. Wtedy postanowiłem, że się zorganizuję, wiedziałem, gdzie się zorganizować i od tego czasu byłem w mniej lub bardziej aktywny w dwóch lewicowych organizacjach. I to mi dało dużo, bardzo dużo. Nie tylko w sensie osobistym, ale również w kwestii prowadzenia kanału. Bo łatwo być sobie takim kanapowym komentatorem, jak się nigdy nic nie robiło i nie wie, kiedy to jest trudne, a zupełnie inaczej się na to patrzy, kiedy razem z 10 osobami po prostu zapierniczacie na maksa, a jeszcze ktoś z zewnątrz was krytykuje, że robicie tak mało. I do tego jeszcze dochodzi kwestia akcji bezpośrednich, które są wow, wow i super. Kiedy jesteś na ulicy, kiedy musisz mieć oczy dookoła głowy, ale kiedy po prostu wiesz, za twoimi plecami masz ludzi, którym ufasz, z którymi działasz razem, z którymi się nawzajem wspieracie i zabezpieczacie. I po każdej takiej akcji ja pierniczę. To po prostu latam przez miesiąc. I bez tego myślę, że kanał byłby o wiele biedniejszy, o ile w ogóle kanał by powstał, a po prostu nie został takim frustratem internetowym, który nie ma na siebie pomysłów i klepie w klawiaturę i się złości. I teraz wyjadę trochę z polaryzacją, ale mam wrażenie po tej dyskusji, która się odbyła u nas pod filmikami feministycznymi, że wielu z tych ludzi po prostu jakby... Nie chcę brzydko powiedzieć, nie ma co robić w życiu, bo pewnie co robić w życiu ma. Tylko nie ma sposobów, żeby wziąć swoje ideały, swoje problemy, to co wierzy i przekuć to w jakieś realne działanie. Dlatego generalnie, jeśli ktoś jest zainteresowany polityką, bardzo zachęcam do tego, żeby zaczął po prostu działać. Po swojej stronie, w grupie, która mu najbardziej odpowiada, na poziomie, któremu najbardziej odpowiada, jakby wtedy dotykasz tego mięsa, tak? Właśnie miałem wrażenie, że jak jestem w tych akcjach bezpośrednich, to mam realny wpływ na ten świat, a przynajmniej mam maksymalnie realny wpływ na ten świat, taki, do jakiego jestem zdolny. Stąd poczucie spełnienia, poczucie samorealizacji i oczywiście mój wpływ jest marginalny, tak? Jak wpływ każdej jednostki, taki bez olbrzymiej pozycji politycznej jest marginalny, ale to jest maksimum tego, co mogę zrobić i to jest super.
Tak, to ja potwierdzam. Byłem z tobą na paru marszach i no, jest w tym coś. Na demonstracjach nie byłem, bo mi nie wolno. Ale tak, marsze są super. Taki dobry entry drag, jakby nie było, do organizowania się i wspierania jakiejś działalności politycznej. Dobra, temat zamknięty, wyczerpany. Olejan. Co sądzicie o paście, o definicji zupy? Jakie rozwiązania macie na takie, z perspektywy zwykłego nieuka filozoficznego, dyskusje, które obracają się wokół burzenia przyjętych i zakorzenionych pojęć za sprawą pytań pełnych mądrych słów? Nie żeby to było złe, wręcz przeciwnie, ale mam wrażenie, że jakby wystarczająco mocno się uprzeć, to każde pojęcie można zacząć obalać w ten sposób, wyłączając oczywiście prawa przyrody i stałe fizyczne. Myślę, że z tymi ostatnimi dwiema rzeczami też mógłby się zdać zaskoczyć, panie S.
Generalnie o tym troszkę było nasze intro i o tym będzie filmik, który zapowiadamy w naszym intrze. Jakby tak, większość tych pojęć powinna być omawiana i jest omawiana i czasem można zaliczyć szok, kiedy sobie człowiek uświadomi, jak bardzo jest omawiana i tak naprawdę bardzo, ale to bardzo mało pojęć jest nieproblematycznych. Jeśli uważamy, że coś jest nieproblematyczne w znaczeniu takim, że nie może stać się powodem do namysłu, to za głęboko siedzimy w tej wodzie i nie zauważamy. A swoją drogą pasta w definicji zupy jako wielki fan Phoenix Wrighta 10 na 10.
Tak, widziałem. Też polecam. Tak naprawdę na tym polega filozofia i to jest coś, co się na samym początku studiowania filozofii nawet nie trzeba iść na studia. To też chyba w podstawowych książkach filozoficznych ze starożytności jest poruszane, że tak naprawdę definicję wszystkiego można podważyć.
I swoją drogą to też jest ciekawe, już na samych studiach filozoficznych, że zawsze są chyba takie osoby, które przychodzą i myślą, że teraz tu będzie taka piękna humanistyka, będzie tak jak na polskim, że będzie można mówić o wzniosłych wartościach i o takim mleniu wody. A po prostu dostają takie, nie wiem jak to określić, taki hardkorowy obóz treningowy. To jest piękne na pierwszym roku, bo po prostu tak po dwóch miesiącach uświadamiasz sobie, że absolutnie nic nie wiesz, absolutnie, totalnie we wszystkim się myliłeś i w ogóle walić wszystkie twoje poglądy, które sobie nie wiadomo ile tworzyłeś. A zaraz to jest też ciekawe, że filozofia jest w pewnym sensie, zwłaszcza u swoich podstaw, nauką cholernie, ale to cholernie ścisłą. Po prostu są konkretne pojęcia, konkretne założenia, z których wychodzą pewne konkretne wnioski. I tak naprawdę dopiero jak się przekopiesz przez ten rok, dwa lata, no plus minus to jest dwa lata, posługiwania się tymi podstawami, to dopiero możesz pójść do tego gaju oliwnego, gdzie sobie będziecie rozważać w tych togach te piękne, mądre rzeczy. Ale jak ci przyjdzie taki, który nie przeszedł nigdy przez ten obóz treningowy do tego gaju oliwnego, to wiesz, że będziesz miał dużo wyjaśnienia przed sobą.
Tak, słyszeliście tutaj to po raz pierwszy, kochani. Filozofia jest nauką ścisłą. I z tym hot take'iem przechodzimy do kolejnego pytania, ale tych hot take'ów będzie ich apitole.
Pytanie od Adama. Czy planujecie prowadzić z kimś jakieś debaty w przyszłości?
Adamie, docelowo prezydenckie, ale tak po drodze to chyba nie ma godnych przeciwników na horyzoncie.
Szybka piłka.
Adam Wilkams. Obserwując historię myśli i filozofii XX wieku, trudno nie zauważyć, jak gigantyczny wpływ miał na nie marksizm, do czego zresztą otwarcie przyznawali się myśliciele. No i w przypadku odwiedzin krajów Europy Zachodniej zawsze odnosiłem wrażenie, że nikogo rozgarniętego taki stan rzeczy nie dziwi. Że tu pomnik Marksa, tam ulica. Tymczasem w Polsce jest to jakiś straszliwy temat tabu. Co jest tym śmieszniejsze, im bardziej ludzie nieświadomie posługują się zdobyczami marksizmu. Z czego to może wynikać? Pokłosie równania marksizm, komuna PRL, wszystko co najgorsze? Z takiego, a nie innego upolitycznienia systemu edukacji. Co sądzicie? Długie pytanie.
A krótka odpowiedź. Tak. W sensie, tak świetnie wszystko to opisałeś.
Jakby tutaj też jest zawarta odpowiedź w tym pytaniu. Jakby nie patrzeć.
Tak, i to jest ciekawe, że jak pojedziesz za tą granicę i zobaczysz takiego Marksa gdzieś na ulicy albo coś, to się zaraz zapala w tym twoim wewnętrznym panoptykonie. Nie wiesz, czym jest panoptykon? Dowiesz się o tym. O, tutaj. Mamy wideo. Zapala ci się taka wewnętrzna lampka, że o nie, to jest niebezpieczne, tego tu nie może być, to jest zakazane. Albo ekscytujesz tak strasznie, że o ja, to jest zakazane, a tu jest Marks, ho, 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 patrzcie, to ja sobie kupię teraz pocztówkę z Marksem i przyjadę z pocztówką z Marksem. A to jest tak, to jest taka absolutnie totalna podstawa naszego świata. I to jest ciekawe, bo Marks jest taką postacią chociażby jak Hegel albo jak Freud, który gdzieś stworzył sobie takie podwaliny, że w pewnym sensie no jakby możesz się do niego nie odnosić, ale wtedy albo musisz bardzo go obchodzić, albo odkrywasz Amerykę na nowo. Więc sorry. No i jest oczywiście to samo co w Ameryce. Ta retoryka, że komuna to niewola i taka bardzo, wiecie, bardzo proste rozumienie wolności i bardzo proste rozumienie niewoli, tak? Że PiS to jest wolność, Konfederacja to jest wolność, bo Konfederacja obiecuje prawo stanowione oparte na Biblii? Czy jak to tam Bosak mówił? Ale nieważne, grunt, że to nie jest komuna. Komuna to niewola. A maseczki to kagańce. Czy coś. Striggerowałem się, sorry.
Nie szkodzi. No dobra, to się odtriggeruj na kolejnym pytaniu.
Uther pyta, co powiedział pan Marks?
To, co pan Marks powiedział.
Co powiedział pan Marks?
To, co pan Marks powiedział.
Co powiedział pan Marks?
To, co pan Marks powiedział.
Co powiedział pan Marks?
To, co pan Marks powiedział.
Co powiedział pan Marks?
To, co pan Marks powiedział. Filip Baciak pyta, kiedy kolab z filozofia tak bardzo?
Kiedy zaczniemy im chociaż do pięt dorastać. Pozdrawiamy. Franek Wojciechowicz pyta, kiedy odcinek Ola Klo i Mów? Czy będziecie chcieli przyjmować skrypty własnych pomysłów?
Tak, będziemy chcieli. Tak naprawdę taki odcinek jest w planach, ale jeśli masz ochotę się podzielić własnym skryptem, to śmiało podsyłaj. Zapraszamy tutaj na Discorda, aby komunikacja między nami była uproszczona. Wiesz, jak podeślesz, to spokojnie, nie ukradniemy tobie tego pomysłu. A jeśli tak, to odbędzie się to za zgodą. Wiesz, także to się jakoś nazywa. Tak jakby takie miejsce do wymiany usług i rzeczy.
To, że taka kradzież tylko za zgodę, tak?
Tak. Jakby wymiana tylko...
Walna rynna?
No, coś... Rynna tylko... Wanna? Wanna rynna. Tak, to miejsce.
Wiesz co, ja muszę kiedyś przeczytać jakąś książkę do ekonomii.
No tak, zdałoby się, ale kurde, taki trudny temat. Ja się gubię przy cyferkach.
Nie, masz rację, bo właśnie problem w tym, że ekonomia jest tak nauką ścisłą, że jest niezrozumiała dla filozofów, mi się wydaje.
Ja słyszę, spotkałem się z określeniem, że jest wymyśloną nauką. Ekonomia, nie wiem. Nie zgłębiałem, nie wiem, czy jest wymyślona.
Stary, czy ty właśnie zakwestionowałeś żelazne prawa ekonomii?
Że istnieje? Usłyszeliście tutaj to po raz pierwszy. Ekonomia jest wymyślona. Handlujcie z tym.
Według jakich praw?
Filozoficznych. Nieważne, to się wytnie. Kolejne pytanie. Battlehell 15. Kiedy będziecie dostępni na Twitterze?
Nazwa użytkownika się zgadza?
Z czym?
Z tym, jak postrzegam Twittera.
Okej.
Więc jako dział social media...
Jednoosobowy?
Nie wiem... Naciskajcie. Nie naciskajcie za mocno, bo coś ze mnie wypłynie.
Please continue.
Dobra, chyba potrzebujemy drobnej pauzy.
I po przerwie wymuszonej.
Pytanie od Maxa A. Jak to jest być tak zajebistym?
Trudno na to odpowiedzieć, bo tak naprawdę się jakoś tej zajebistości nie czuję. Znaczy, nie wiem, robimy swoją robotę i to jakoś tak... No nie wiem, ja się nie czuję zajebiście. Jakoś wyjątkowo zajebiście. To nie jest jakaś supermoc, którą się ma i się ją czuje na co dzień. Nie wiem, panie, pan się czuje jakoś zajebiście super wyjątkowo?
Czujesz się tak codziennie zajebiście.
No tak, ale to jest coś, co tak powszednieje i tego się już nie czuję po jakimś czasie. Może ja tak mam, jakoś, nie wiem, bardzo szybko się przyzwyczajam do nowych warunków. Nie mam tego haju, co kiedyś. Więcej haju, więcej subskrybentów i będzie tak zajebiście.
Nic nie przebije tego haju, kiedy wrzuciliśmy pierwsze wideo o Wojnie Idei i liczyliśmy, że zgarniemy być może nawet z 30 subskrybentów. W sumie to rozpisaliśmy sobie takie małą grę na picie po zamieszczeniu wideo o Wojnie Idei pierwszym. Wyznaczyliśmy sobie pewne progi, po przekroczeniu których będziemy pić tam powiedzmy lampkę wina czy jednego shota. I chyba w przeciągu 4 godzin dotarliśmy do takiego poziomu, że przy naszym spożyciu alkoholu musielibyśmy pić przez tydzień.
No, to groziło zatruciem alkoholowym. Oglądalność przekroczyła jakiekolwiek nasze szacowania.
I 30-krotnie przekroczyła jakiekolwiek ilość energii, które włożyliśmy w to wideo.
Tak, i nasze zdolności i wątroby. Okej. Okay. Szalony szynszyl. Czy pan S uczy pana N filozofii? Czy pan N rozumie wszystko bardzo dobrze sam? Jak wygląda taki wasz proces twórczy? I na tej samej nocie, jak wygląda proces robienia filmów? Najlepiej ze szczegółami. Pisze Wiktor Surmiak. Okej. Okay. Na drugą część z tych dwóch pytań o procesie tworzenia trochę powiedzieliśmy wcześniej. Natomiast tutaj możemy powiedzieć trochę o takim wewnętrznym procesie myślowym. Skąd bierzemy pomysły na to, jak piszemy i co robimy. Chociaż może odpowiem najpierw nie. Pan S nie uczy mnie filozofii. Ale jakby dużo też... Sam się uczę filozofii czytając scenariusze, bo mówiłem o tym wcześniej, że miałem styczność z filozofią. Jestem też wczesnym recenzentem łamany przez szczurem doświadczalnym dla tekstów pana S. Że jeśli ja czegoś nie rozumiem, to raczej trzeba to poprawić i jakoś inaczej rozpisać, żeby to było do zrozumienia dla kogoś, kto nie miał w ogóle żadnej styczności wcześniej z filozofowaniem. Natomiast sam proces twórczy.
Sam proces twórczy jest bardzo twórczy. W znaczeniu zawsze pisanie mi szło łatwo i ono oczywiście polega na tym, że siadam, mam pomysł, siadam i zaczynam pisać i po prostu piszę, wycinam, piszę dalej, wycinam, piszę dalej. Zazwyczaj z takich rzeczy, które mają jakość powiedzmy prawie gotową do nagrania, ale z jakichś przyczyn stwierdzam, że nie powinny mieć miejsca, wypada z 1/3 na taki scenariusz, czasem 1/2 i to w zasadzie tyle. Potem zamykam i przekazuję panu N, który według mojego rozeznania po prostu robi jakąś magię i wychodzi z tego wideo.
To, co tworzę, wynika w dużej mierze po prostu z tekstu, który dostaję. I tutaj dużo gagów można pod to podciągnąć, że tak powstawała, że coś znalazłem w tekście, do czego mi wpadł fajny pomysł na zrobienie humorystycznej scenki. Albo po prostu z jakiejś uwagi pana S odnośnie poprawek do czegoś wpadłem na pomysł na scenkę i ją sobie zrealizowałem. Część scenek powstaje bardziej organicznie, że się na nie ugadujemy albo są jakoś wstępnie rozpisywane w tekście. Nie mam za bardzo co więcej tutaj o tym powiedzieć.
Kamil Baranowski pyta, czy będzie jakiś filmik live z robieniem jakiegoś testu kompasu politycznego, pomijam tu wartościowość kompasów, bardzo słusznie Kamilu, wraz z omawianiem pytań i argumentacją.
Kurczę, nie wiem, boję się kompasów politycznych. Bo na przykład jak ja je wypełniam, mam problem z interpretacją pytań. Czy dobrze rozumiem? Dużo z nich jest po prostu... albo ma tendencyjne pytania stronnicze, albo trzeba brać na poprawkę, że mogą być źle przetłumaczone, albo co autor miał na myśli. I dużo z nich jest jednak w języku angielskim, co stawia kolejną barierę w interpretacji ich. Mimo, że znam angielski, dobrze się nim posługuję, ciężko mi zrozumieć czasami sens, w jakim są stawiane. Tutaj bym potrzebował jakiegoś native speakera, aby mi objaśnił, co autor miał na myśli, stawiając takie pytanie. Natomiast myślę, że ciekawym pomysłem byłoby omawianie sobie takich pytań.
Tak, rzeczywiście, bo też o tym pomyślałem, że na ile ta niepewność wynika z jakiejś niewiedzy, a na ile wynika z, będę bezczelny, niewiedzy twórcy, czy niewiedzy przekształcającego, czy jakichś właśnie pewnych uproszczeń, czy założeń ideologicznych właśnie samego tworzącego. Wydaje mi się, że trochę o tym mówił ProPublica Bono w swoim wideo dotyczącym kompasów politycznych, na tyle, że aż przestraszył tych gości, którzy tworzą kompas polityczny, że mu odpowiedzieli. Ale pomysł na takie wideo jest ciekawy. Moglibyśmy wziąć na tapetę którąś z odmian 8 Values, co jest o wiele lepsze niż kompas polityczny. I to moglibyśmy zrobić, myślę, na 10 tysięcy subskrypcji.
Powiedział pan S, patrząc się na was przez ekran w głąb waszych dusz, abyście w nie wejrzeli i odnaleźli tam rozum i godność człowieka i podzielili się tym filmem z kimś, abyśmy zbierali 10 tysięcy subskrypcji.
Tudzież jakimś innym filmem raczej, bo może niekoniecznie tym.
Tak.
Aczkolwiek 10 tysięcy brzmi tak mega kosmicznie. Dobra, to wytnij.
No cóż, kiedyś 5 tysięcy subskrybentów brzmiało kosmicznie. Jak do tego doszło, panie S? Nie wiem.
Samuel Abu El-Risz pyta, czy jest ktokolwiek słodszy od tej istoty?
Samuelu, szukałem w całym internecie wzdłuż i wszerz i nie ma nikogo słodszego od Makowicza na papryczce. Ale spoko, możecie podsyłać swoje propozycje. Rozpatrzymy, ale no cóż, nic nie obiecujemy. Michał Ochmański pyta, znacie się z autorami Lewy Interes?
Tak, znamy się, to znaczy tak zawodowo, kanałowo, nie że osobiście, bo wiecie, pandemia i te sprawy. Chociaż generalnie jest nas czwórka, dwójka tutaj, dwóch tutaj. I z tej czwórki zna się do tej pory dopiero dwójka.
I to nie jestem ja. Daniel Pobudkiewicz pyta, bardzo ciekawe pytanie nam daje, czy zrobicie jakiś materiał o Zygmuncie Freudzie? Czy zrobicie jakiś materiał o Jordanie Petersonie?
Dobra, to zacznijmy może od tego drugiego. Rzeczywiście ostatnio pojawia się sporo głosów na temat Petersona i chyba trzeba by było.
I ciekawe jest to, że oboje mamy historię z Jordanem Petersonem. Krótką, bo krótką, przelotną, jak letni romans. I bo przelotną, ale mamy. Panie S, dzielimy się tym teraz, czy czekamy na 10 tysięcy ludzi?
Przy 10 tysiącach powiem coś więcej. Ale teraz ja powiem tak.
Usłyszeliście tutaj to po raz pierwszy, kochani. Pan S pokaże coś więcej. Co go łączyło z Jordanem Petersonem? Okej. Okay.
Otóż moja pierwsza subskrypcja na YouTubie to był Jordan Peterson.
Panie S.
W czasach jeszcze nie subskrybowałem niczego na YouTubie, ale historia jest trochę dziwna. W sensie wkręciłem się wtedy troszkę w Junga i w Campbella, Josepha Campbella, i usłyszałem, że Jordan Peterson kontynuuje ich myśl. I rzeczywiście zasubskrybowałem go wtedy i tam widziałem jakieś takie rzeczy a la filozoficzne, ale jakoś tak leżał sobie na kupce wstydu, prawda? Tych rzeczy, które nie sprawdzałem i czasem tak zaglądałem. W sugestiach im zaczęło pojawiać coraz bardziej jakieś dziwniejsze rzeczy, jakiś feminizm, jakieś coś tam. W konsekwencji się pokazało, że Peterson zaczął petersonować wtedy i jakoś nigdy nie dotrwałem już. Nie miałem odwagi, żeby dokopać się do jego wideo. Chociaż z tego, co przejrzałem odrobinę na temat map znaczenia, wyglądały nawet ciekawie. Znajomy jungista mówi, że Peterson mówi całkiem ciekawie o Jungu, gdyby zignorować wszystkich innych ludzi, którzy coś mówili o Jungu.
Coś w tym jest. Bo tak naprawdę moja dynastyczność z Petersonem była właśnie przez mapy znaczenia. I to było już po momencie, kiedy Peterson był znany z petersonowania, ale że przebywam pod kamieniem, tak naprawdę cała inba mnie minęła szerokim łukiem i się dowiedziałem o Petersonie, że petersonuje długo po tym, jak się zapoznałem z mapami znaczenia. Co tak naprawdę było serią wykładów na YouTubie, których obejrzałem może 3 części. Jeśli ktoś chciałby się zainteresować tematem, dużo ciekawiej o tym mówi Campbell. W dużo bardziej dogłębny sposób i dużo szerszy tematycznie. Jednak materiał, który bierze pod lupę, jest no kurde, z całego świata zbierany, a nie tylko na bazie Pinokia.
Także tak. Bohater tysiącu twarzy, książeczka i wywiad pod tytułem
Potęga mitu. Polecamy. Ale czy zrobimy o nim jakiś materiał? Bo to w sumie o tym było pytanie. My się rozgadaliśmy o historii.
Już chyba powiedziałem, że zrobimy.
Natomiast o Zygmuncie Freudzie też był w planach. Od samego początku gdzieś Freud się nam obijał.
Tak, Freud jest bardzo ciekawą postacią, o tyle, że jakby to, jak funkcjonuje on, z tego, co widziałem w dyskursie internetowym, totalnie odbiega od tego, jak on funkcjonuje w dyskursie akademickim, przynajmniej akademickim właśnie z nauk społecznych. W takim sensie, że okej, Freud się mylił, ale się mylił tak zajebiście twórczo. I jakby odpalił cały nowy sposób myślenia o świecie, całą nową antropologię filozoficzną, bo w tym zasadzie był takim antropologiem filozoficznym. Jakby zamiast opisać człowieka, opisał po prostu swoje czasy. A potem to ludzie wzięli i zaczęli tak fajnie modyfikować tą jego psychoanalizę na potrzeby kolejnych czasów. No i tak naprawdę stąd mamy Lacana i stąd mamy samego króla jedzącego ze śmietnika ideologii, Sławoja Žižka.
Dokładnie, czyli TLDR, tak. Tak i tak. Dobra, kolejne pytanie od Jana Kawki. Czy rozważacie tworzenie materiałów poświęconych opracowaniom wybranych zagadnień filozoficznych? Na polskim YouTube jest tego jak na lekarstwo, a i pewnych rzeczy nie ma w ogóle, na przykład Deleza. Oczywiście już trochę tego macie. Jestem ciekaw, jak rozkładają się wasze plany w tym kontekście, zwłaszcza w ramach rosnącej popularności kanału. Naprawdę. Dziękujemy.
Tak, to pierwotnie było założenie, że... Pierwotne założenie było takie, które gdzieś tam zapowiedzieliśmy, że 1/3 to mają być odpowiedzi, 1/3 to mają być krótkie wideo, 1/3 to mają być wideo teoretyczne. Rzeczywistość to zweryfikowała.
Jak to w życiu bywa? Bieżące sprawy nas poniosły i jakby gdzieś myśl przewodnia kanału się w tym zatarła. Chociaż dalej jest aktualna, bo te scenariusze dalej istnieją. W zalążku, bo w zalążku, ale dalej istnieją, tylko pojawia się aborcja i neimby, i gdzieś debanki, i tak się trochę rozmyliśmy z pierwotnym założeniem, co nie znaczy, że przestało istnieć.
I do tego dochodzi jeszcze kwestia mojej pewnej ambicji. Jakby nie chcę po prostu robić takiego suchego wprowadzenia syntezy z kilku książek, tylko wszystko, czym się tutaj dzielę, to sposób, w jaki do tego doszedłem. To jest ten moment, kiedy coś zrobiło we mnie klik i już to rozumiem. Dlatego do tych filozofów też potrzebuję sobie wyrobić tego typu klik w głowie i ten klik musi być też na tyle prosty, żeby dało się go zamieścić w półgodzinnym wideo. A uwierzcie mi, w półgodzinnym wideo, wbrew pozorom, zwłaszcza jak masz filozofa, można zamieścić mało. A jak chcesz omawiać takiego Deleza, to ciężko. Ale jak powiedział pan N, to jest w planach, to gdzieś tam będzie...
No ja mówiłem, zalążki tych materiałów istnieją w pomysłowni.
W wielkim kompoście pomysłów.
Pomysłów. Ale pamiętaj, z kompostu też rosną dobre rzeczy. I tym optymistycznym akcentem zamknęlibyśmy odcinek, gdyby nie ostatnie pytanie, które jest bardzo interesujące i myślę, że ważne. Kuba Sulgostowski pyta, jak merytorycznie walczyć ze skrajną prawicą? Co z efektem tego, że owa strona reprezentuje na ulicy większy poziom siły i agresji oraz przyciąga tak zwanych prymitywnych osiłków? Dobre pytanie. Nie wiem, czy na to znajdziemy jakąś jasną odpowiedź.
W tym pytaniu jest ciekawa wewnętrzna sprzeczność, że merytorycznie walczy ze skrajną prawicą, która znajduje wielu osiłków. Tylko tu wydaje mi się, że rozchodzi się właśnie o tę całą polityczność, która gdzieś przewija się od samego początku, jest na samym końcu i zaczyna mieć potężnego moralniaka, że omów było raptem tylko jedno króciutkie wideo z pisełem.
Jest też potrzebna jakaś forma, ja bym powiedział, że insiderstwa do tych środowisk. Że trzeba jakoś tam docierać z przekazem do osób, które normalnie są na niego zamknięte, ponieważ jest propagowane przez kolorowych ludzi, których oni nie lubią. I tutaj świetną robotę robi Bow of the Fifth Column w internecie amerykańskim, który nazywa sam się anarchistą, ale nie w otwarty sposób, z tego co pamiętam. Ale wygląda jakby był właśnie z skrajnie prawicowej bojówki. I robi tak naprawdę świetną robotę, jeśli chodzi o przenikanie do takich środowisk, które normalnie byłyby zamknięte na lewicowe przekazy.
Tak, bardzo polecam Bow of the Fifth Column, oglądam wszystko. Co jest ciekawe, to że on rzeczywiście daje tym ludziom to, czego oni tak naprawdę chcą. Wolności. To jest takie, wiecie, amerykańskie freedom, prawda, bieganie z orłami i strzelanie z AR-15 do uczniów.
Tak, AR-15, High School Edition.
Chodzi, myślę, o tak naprawdę różnorodność w podejściu. Jakby naszym założeniem kanału jest to, żeby dać wam broń filozoficzną, czy też po prostu narzędzie do myślenia, narzędzie do rozważania. To nie ma być, wiecie, propaganda z kategorii tak pan Marx powiedział, więc tak jest, bo to działa, a bogacze są źli i należy ich zjeść. Koniec wideo. To, co chcemy dać, to są też narzędzia do tego, abyście docelowo myśleli lepiej od nas, abyście stworzyli coś lepszego niż to, co my tutaj tworzymy. I niech to powstanie na swój sposób. W sensie nie mamy jakiegoś jednego rozwiązania na świat, nie mamy jakiejś jednej wizji na świat, którą wam chcemy tutaj narzucać. Może wasza wizja będzie lepsza od naszej i ją wyprze i spoko. Ja zaraz mnie pewnie skrytykują za to, że to jest zbyt liberalne podejście, ale trudno. Już sam się skancelowałem. Wy teraz tego nie możecie zrobić. A czy tutaj rozwiązaniem jest tak
Jest.
naprawdę organizacja i solidarność? Znowu to wychodzenie na ulicę, tylko wychodzenie na ulicę mądrze. Bo jednak, okej, może prawa strona reprezentuje większy poziom siły i agresji, ale zobaczcie, jak zazwyczaj są organizowane protesty czy demonstracje lewicowe kontra prawicowe. Zobaczcie sobie chociażby nawet akcję Black Lives Matter, jak już przeskoczymy sobie na chwilę za ocean, bo to łatwo widzieć, kontra to, co się działo na Kapitolu. Gdzie tam byli ratownicy? Gdzie tam byli organizatorzy? Gdzie tam były komórki dbające o komunikację? Generalnie ważne jest chyba w tym wszystkim to, żeby jakby nie poddać się wrażeniom. Jest nagranie, bodajże gdzieś na stronie Poschu Anarchizmie jest nagranie próby ataku na Marsz Kobiet. Próba ataku na strajk kobiet, chyba nawet jeden z pierwszych, przez właśnie osiłków, i jak ci osiłkowie szybko zostają rozgromieni przez, że tak ładnie powiem, wewnętrzne siły porządkowe, ludzi, którzy są po prostu zorganizowani i zdyscyplinowani. I dlatego to jest ważne, i może z taką myślą powinniśmy tutaj pozostać, aby się organizować, aby się ugadywać między sobą, aby się po prostu wzajemnie lubić. Że jeśli chcemy coś zmienić w tym społeczeństwie, owszem, ważne jest głosowanie, ale to się dzieje raz na 4 lata. A ważniejszy jest może aktywizm taki w życiu codziennym. Ważniejsze jest to, żeby spotkać się, poznać grupę ludzi, którym ufasz i zacząć wspólnie działać. Marsze, demonstracje, ale na przykład karmienie osób w kryzysie bezdomności. Albo na przykład plakatowanie. Wszelkie tego typu akcje, które pokazują, że rzeczywiście jesteście aktywni w tym i uczestniczycie realnie w działalności politycznej. Słyszałem kiedyś coś takiego, nie wiem czy to prawda, więc mnie tu nie cytujcie, że kiedy w Atenach były zamieszki polityczne, to wszyscy obywatele, czyli dorośli faceci, musieli chwycić za broń, a ten, kto nie chwycił za broń, został wywalony z Aten, bo to znaczyło, że nie zależy mu na dobru wspólnym. I tą nutą myślę, że można zakończyć, że polityka jest sferą niezgody, owszem, ale niezgody takiej jak najbardziej filozoficznej, jak najbardziej praktycznej. Polityka jest tym, jak wprowadzić w świat naszą wizję dobra i tym, jak działać. Teoria i praksis. Więc teraz może pora na praksis, niezależnie tego, w jaką wersję dobra wierzysz. Tak naprawdę, ostatecznie, jak mówiliśmy w wideo polityczności, wszystko musi się zetrzeć ze sobą w tej sferze publicznej, aby wyłoniła się jedna spójna wizja. A biorąc pod uwagę, co nas czeka teraz w przyszłości, ze zmianami klimatu, z masowymi migracjami itd., zadbajmy, żeby ta wizja była dobra.
Dokładnie. Organizujcie się ludzie i dbajcie o siebie. No jest to do ugryzienia. To jest zastanawiające. Dziękujemy za pytanie w ogóle. Za wszystkie pytania, kurde. Naprawdę były. Część była taka osobista, bym powiedział, ale część naprawdę była taka, że można było się porządnie zastanowić nad nimi. Okej, więc bez przeciągania, moi drodzy. Dziękuję Wam serdecznie za to, że nas oglądacie, że z nami jesteście. Jeśli dotarliście do tego momentu, wow, nie wiem co powiedzieć. Mi by się nie chciało, ale podziwiam Was za to. I kochamy Was wszystkich bez wyjątku.
I to wszystko na dziś, kochani. Trzymajcie się. Pa.
To był mój catchphrase.